Dzień dobry. Czy doktor Kaczmarek jest może? Do sali możemy wejść, tak?
Czy to znaczy, nie wiem, czy ktoś się do dziecka wchodzi?
A on ma kroplówę, Kuba?
Dobra, to tu do pan pielęgniarek wejdźcie. Dobra, dziewczynki, tu na Kubę na chwilę puszczę, tak?
Narysował przepięknie marzenie chirurga. Z czapką zieloną, z maską.
Chcę powiedzieć, że wszyscy moi koledzy stanęli naprawdę na wysokości zadania. Kolega tutaj, chirurg, doktor Mańkowski, asystował, był anestezjolog, znieczulał tego fantoma, czyli tą figurę. Pełna sala operacyjna, był strój chirurga. Kuba dostał potem zaświadczenie, dostał pieczątkę i Kuba operował. Cześć, Kuba.
Chirurgo,
o, jest pan doktor Kuba. Proszę, witam pana. Witam pana, panie doktorze.
Nie zoperował.
Coś mi dolega, czy udzieli mi pan rady?
Ale niech pani powie, co pani dolega.
Proszę pani, mam bardzo duże bóle głowy oraz tutaj w lewym podbrzuszu.
Ja myślę, że operację trzeba zrobić tej pani.
Taką maskę pani założymy na buzię.
I co będzie?
I pani będzie oddychała takim jakby gazem. Pani zaśnie i pani zrobimy. Zobaczymy, co tam jest.
Dużą ma pan kolejkę pacjentów?
Trochę ich mam.
To na kiedy dopiero będę miała swój termin?
O, może na piątek.
Dobrze. W piątek od rana czy koło południa?
Koło południa.
A jak będzie mnie bolało do piątku, to co mam zrobić?
To niech pani nie czeka do południa, tylko niech pani od razu rano przychodzi.
A ilu ludziom już pan pomógł?
Jak tam robiłam zabieg temu Edwardowi,
tak?
To on się czuł dobrze potem w sportu.
No po wszyciu portu czuł się dobrze. Ja potem zeszłam jeszcze, jak odprowadziłam cię na oddział, to wszyscy powiedzieli, że to była wspaniale wykonana operacja. A z czego się najbardziej cieszyłeś po spełnionym marzeniu?
Że ta operacja się udała i że pacjent się czuł dobrze.
A jak ty się czułeś?
Dobrze.
Dobrze.
Tutaj sobie powoli kapię.
A co ci teraz kapie tutaj do rączki?
Chemia. Nie do ręki, tylko do portu.
A do portu ci kapie, przepraszam.
Bo węflon mam tylko do pobierania krwi, bo z portu się nie chce cofać.
Aha.
Ta chemia tak niszczy te dobre i te złe bakterie.
A czemu dobre też niszczy?
Bo już to jest taki lak.
Aha. Ile ostatnio miałeś płytek?
Ostatnio?
Mhm. 939 płytek miałeś? Super, to skąd ty wziąłeś tyle płytek? Chyba paru kolegom z oddziału, co?
Tak mi czasem podrastają. Nie, jak coś na przykład boli, tak mocno zaciskam zęby, sobie tak mówię. Nie boli, nie boli, nie boli. I to wtedy pomaga.
Mhm. Chodź, wstawię wodę. Wczoraj same dobre wiadomości, bo w Katowicach oddział nam troszkę podupadał, albo bardzo podupadał, to tak bywa wszędzie. Nowa dziewczyna podjęła się reanimacji tego oddziału i wczoraj już miała szkolenie na 17 osób. To jest po prostu fantastyczna wiadomość, bo to jest teren, gdzie są 4 szpitale. No i już zaczynają spełniać marzenia, zaczynają zbierać pieniążki. Jest super. Poranna rosa może być. Bardzo dobra herbatka. Minęły 4 lata, a to się zrobiła prawie instytucja. Piotr Piwowarczyk, który był założycielem, fundatorem, prezesem, w październiku ubiegłego roku z prezesury zrezygnował. No, zrobił bardzo dużo, właściwie zakończył całą organizację fundacji. Powstało już 15 oddziałów, czyli we wszystkich miastach, gdzie są kliniki onkologii, hematologii dziecięcej i hospicja dziecięcej. Taki był plan. No, wszyscy orzekli, że powinnam się tego podjąć. Bardzo się tego bałam. Zupełnie sobie tego nie wyobrażałam. Ja mieszkam i żyję w Poznaniu. Fundacja, siedziba, biuro jest w Krakowie. Ale właściwie nie było innego rozwiązania. No, próbuję to jakoś uchwycić. Staram się bardzo. Wiszę na tych wspaniałych ludziach, wolontariuszach, którym ufam, że nigdy nie będę z tym sama. Że mogę liczyć tylko na ich pomoc, bo dopóki ja jestem, nie zezwolę na utworzenie jakiegokolwiek etatu, bo już takie miałam propozycje, bo wtedy pryśnie cały czar naszego działania. Nikt nie ma etatu w fundacji Mam Marzenie i nigdy nie będę miała etatu ja i nigdy nie będę miała sekretarki do wypomóżek. Albo sobie z tym poradzę, albo zwolnię. Czasami mam takie momenty, w których których chciałabym usiąść i odpocząć, pójść normalnie spać i nie budzić się z myślą, Boże, znowu nie zdążę tego zrobić, tyle mam do zrobienia, tu mam 3 spotkania, tutaj ktoś dzwoni, tu ktoś by na nudach, tu ktoś ma pretensje. No ale tu ktoś jest szczęśliwy. Ci ludzie jakby mieli wyczucie, kiedy mam takiego dołka, to nagle dzwoni mama marzycielki i mówi mi, że płacząc w telefon, że do mnie najpierw dzwoni, ale Sabinki wyniki odebrała i Gus się cofa. Wtedy mam ochotę stanąć i trzaskać głową o mur, że w ogóle przez myśl mi przeszło, żeby z tego zrezygnować. Pani prawniczka. Halo? No cześć, kochanie. Tak. Myśmy w tym roku, w grudniu na galę, zebrali od sponsorów wpłat na prawie 80 tysięcy. Dobrze, i Sylwia, i teraz posłuchaj, bo jest głupi. Te 13 900 to jest bilans z puszek, tak? Nie zostały wydatkowane jeszcze te pieniądze, bo czekaliśmy na możliwość spełnienia tych marzeń, które zaplanowaliśmy z tych zbiórek. A one nie są zależne od nas, tylko od stanu zdrowia dziecka i od zgody lekarza. I już. I tak możesz napisać. No, dzięki ci. No, pa, pa, pa. Jak robię zbiórkę publiczną, na przykład zbieram na marzenie Kasi, to muszę w ciągu miesiąca od zakończenia zbiórki rozliczyć do ministerstwa wydatkowane w całości pieniądze oraz dać sprawozdanie na stronie. A moja Kasia ma przeszczep i 100 dni nie mogę do niej wejść, a nie wywiozę jej nad morze w styczniu, tylko dlatego, żeby ministerstwu w ciągu miesiąca wydać te pieniądze, prawda? Bo nagle się znalazł dawca. To są takie dzieci. Szymek czekał 2,5 roku w poczekalni, bo chciał jechać na Gotlandię i łowić ryby. To mnie ciągle pytali, czemu on nie jedzie, jak jest sponsor, bo nie pojedzie w styczniu, nie pojedzie w lutym, nie pojedzie we wrześniu, bo są komary, a zawsze wiosną, jak mógł jechać, to miał wznowę. I ciągle odraczanie wyjazdu to było najmniej ważne. Walczyli lekarze i rodzice, walczyli o jego życie. My się chcieliśmy wciąć, ciągle mu mówiliśmy, dawaliśmy jakieś drobiazgi związane z tym wyjazdem. Strasznie chcieliśmy spełnić to marzenie, ale przecież nie dlatego, żeby oczyścić swoją statystykę lub zadowolić sprawozdanie do ministerstwa. No i takie to są znowu nerwy i znowu telefon i ta biedna kobieta robi kolejne sprawozdanie, oni jej odsyłają i kolejny rok leci, że my nie możemy robić zbiórek publicznych. Oczywiście jak zwykle bałagan, wszystko porozrzucane. To są wszystko papiery fundacyjne, to są właśnie przelewy, które robię do, bo 15 oddziałów jest przecież, które muszę zrobić, żeby no, można było sfinansować marzenia. O, to życzenia urodzinowe od dzieci z oddziału 5. O, to są liczne kartki od mojej córeczki. Chciałabym, aby znowu zaczęła się uśmiechać, ale uśmiechać... Tak wewnętrznie chciałabym, aby twoje oczy przestały błądzić. To było w 96 roku. Michał zachorował wtedy. Michał urodził się, jak Agnieszka miała 5,5 roku, ponieważ zamiłowanie do sportu wykazywał jak to facet, to daliśmy go do pływackiej szkoły sportowej. Miał mnóstwo przyjaciół. Zaczął mieć coraz lepsze wyniki, pierwsze zawody jakieś wygrał. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, że pływa, on wygrał, więc mamuśka z jakąś pożyczoną kamerą, tatuś drżące ręce. Aga krzyczała na cały basen. No, rodzina cygańska, zawsze wszędzie, jak coś się dzieje razem. Tak fajnie upływały mu, jakieś obozy się zaczęły ciekawe. No i taka sielanka sobie trwała do końca 7 klasy, kiedy Michał pojechał na zawody pływackie do Rzeszowa na Mistrzostwa Polski i tam z trenerem mieli program bicia Michała rekordu minuty na 100 kraulem. No ja oczywiście jako zwariowana mamuśka urlop i jechałam za nim do Rzeszowa, no bo przecież musiałam z trybun kibicować. I wtedy zaczęło się coś dziać z Michałem. Michał był słaby, podsypiał na trybunach, nie zrobił swoich wyników, jakiś taki był dziwny. Po powrocie pojechałam z nim do lekarza, oczywiście rekordu nie pobił, do lekarza. Lekarz od razu stwierdził żółtaczkę, więc ja w histerię wielką wpadłam, łzami się zalewałam, że mój synuś chory, pierwszy raz w życiu. On jeszcze nigdy nie miał wtedy antybiotyków w ustach. I tu nagle szpital, że żółtaczka, że nie będzie mógł nawet wódki w życiu pić. Takie rzucałam hasła histeryczne. Ale bardzo szybko się okazało w wyniku badań, że to żadna żółtaczka, coś się działo z krwią. Tak go dziwnie diagnozowali, on ciągle słabł, łapał jakieś infekcje, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc. 30 października, pamiętam, 20 urodziny Agnieszki. I nagle mamy wiadomość, że Michał ma białaczkę. Nie zapomnę tego stołu nakrytego, no, Michał w szpitalu, ale Agnieszki urodziny, takie uroczyste, tort, świeczki, bukiety kwiatów i właściwie siedzieliśmy przy tym stole i nikt nie wiedział, co ze sobą zrobić. Chcieliśmy zrobić Agnieszce urodziny, ale ona sama ich nie chciała. No i zaczęła się taka walka, i bo ta cała sytuacja, sprawdzę tylko, kto dzwoni. Nie mój mąż, czy jest obiad?
Nie, moja córeczka. No słucham cię.
No. Mhm. Dobrze, kochanie, dobrze. No, no ta narka, hej. I wtedy mogliśmy tak naprawdę poznać, co to znaczy słowo przyjaźń i jakich cudownych przyjaciół wokół siebie mamy. Była to straszna próba dla Agnieszki, bo poszła absolutnie na drugi plan i sama się na ten plan zsunęła. No, wszystko było skoncentrowane wokół Michała. W sposób nieprawdopodobny sprawdził się Rafał, który murem stał i przy nas, i przy Agnieszce. Chciał jej zastąpić wszystko, i brata, i rodziców. Nie mógł tylko się z jednym pogodzić, że go nie chcieli wpuścić do Michała. Kiedy była potrzebna krew, to nawet nie zdążyliśmy powiedzieć. On już był w stacji krwiodawstwa i dla Michała ją oddawał. Bo my nie mogliśmy, ani Agnieszka, ani my. Bo nam powiedziano, że nie mamy oddawać krwi, bo jesteśmy potencjalnymi dawcami, gdyby trzeba było nas przygotować do przeszczepu. No to oczywiście zrobił to Rafał. My z Przemkiem na zmianę w szpitalu u Michała siedzieliśmy tam, bo nie wolno nam było razem być koło niego, tylko na zmianę, więc pół popołudnia ja, pół popołudnia Przemek, bo każdy chciał każdą minutę spędzić z nim. W tym czasie właściwie nawet nie pomyślałam, ale całym domem zajęła się i organizacją domu i wszystkimi sprawami Agnieszka z Rafałem. Pamiętam pierwszy wieczór, kiedy już po przewiezieniu jego na onkologię przyjechałam wieczorem do domu, to była chyba 21. Chyba nawet do szmaty się wtedy nie mogłam porównać, jeśli chodzi o jakieś zmęczenie, wyplucie, wymiętoszenie. Agnieszka otworzyła mi drzwi z uśmiechem na ustach, a dom był pełen ludzi. Ja myślałam, że zacznę strzelać do tych ludzi. Poczułam taki gniew straszny, jak oni mogli mi to zrobić. Ja taka zmęczona, mi się zdarzyła taka tragedia, a oni tu sobie przyszli na kawkę. Do dziś jestem wdzięczna Agnieszce za to, bo to oczywiście, jak się potem dowiedziałam od nich, ta Agnieszka do nich wszystkich zadzwoniła, że zdarzyło się coś takiego i że mamusia przyjedzie wieczorem na pewno bardzo zmęczona, ale będzie ich potrzebowała. No i miała rację. Oni wszyscy usiedli, jeden mi robił herbaty, ktoś inny jakąś kiełbachę okropną mi kazał jeść, kiedy mi się jeść nie chciało. A oni na mnie zaczęli krzyczeć, że zjem to, bo muszę mieć siły dla Michała. Po czym rozsiedli się przy tym stole właśnie w kuchni i kazali opowiadać. A ja nie miałam siły o tym opowiadać, bo nie potrafiłam. Ale oni mnie zmusili do tego opowiadania i tak już wyglądał każdy wieczór. Nagle stwierdziłam, że coraz mniej drży mi broda, jak o tym mówię, że coraz swobodniej wypowiadam słowo białaczka i że nawet potrafię z ich jakichś dowcipów czy twierdzeń się uśmiechać. I to dało mi siłę, że kłam do Michała, to potrafiłam z nim rozmawiać właśnie bez tej drżącej brody i bez łez lecących bokiem. Dziecko patrzy na matkę, tylko na mnie mógł patrzeć i na Przemka. Jeśli widziałby nas zatrwożonych i zapłakanych, to bałby się jeszcze bardziej, a to przecież on był chory. Pamiętam taka mama Ani, 7-letniej. Już potem Michał był na sali wieloosobowej i zawsze jak przychodziłam o tej pierwszej godzinie, to zaczynałam od przekazywania pozdrowień. Od cioci Majki, od cioci Emilii, od wujka Jacka, od wujka i wszystkich tam, od trenera. I ta mama tej Ani tak siedziała boczkiem i nagle mówi: przepraszam, że tak słucham, ale jak słyszę, jak pani codziennie przychodzi i Michałowi przekazuje pozdrowienia od tylu przyjaciół, to aż mi serce pęka, bo my, jak Anusia zachorowała, zostaliśmy zupełnie sami. Rodzina nas odsunęła się od nas jak od trędowatych. Przyjaciół straciliśmy wszystkich, bo oni twierdzą, że nie chcą nam przeszkadzać, a nawet nie wiedzą, że teraz byliby nam najbardziej potrzebni. I wtedy znowu sobie uświadomiłam, że w tym całym nieszczęściu mam kupę szczęścia. Pamiętam pierwszą gwiazdkę, kiedy nie wiedzieliśmy, czy uda nam się Michała na przepustkę wyciągnąć, to w ogóle nie było dyskusji. Wszyscy stwierdzili, mamo, no to zrobimy gwiazdkę w maju. W ogóle nie było takiej opcji, żeby była gwiazdka bez Michała. W Mikołaja nagle pani doktor przyszła oznajmić nam, że Michałowi podskoczyły wyniki i że ona chce zrobić eksperyment i na jeden dzień nam go da do domu. Więc po prostu to, co Rafał z Agnieszką tu zrobili, to chatę do góry nogami przewrócili. Chyba cały zapas Lizolu z aptek wyciągnęli. Tak wyczyścili, żeby nie było pyłku żadnego, który by zagrażał Michałowi. Prawie psa do pralki wsadzili. Sami też po kompanii czyściutcy przyjechaliśmy z Michałem takim po sterydach. Oni go nie widzieli, opuchniętym całym. Z przerzedzonymi włoskami. Taki szczęśliwy jechał do domku, a w korytarzu na baczność stoi Agnieszka, obok niej Rafał. I nagle Rafał nie wytrzymał i mówi, czy ja mogę go przytulić? Jak do siebie dopadli. Boże, co to był za cudowny dzień, jak oni się cieszyli. Tak chcieli łapać go, bo nie wiedzieli, kiedy będzie następny. Oni wiedzieli, że to jest tylko taka próba, takie na chwilę. No i musiałam jechać, obiecałam pani doktor, że rano, to była niedziela, pojadę do kontroli. Czekałam na tym korytarzu. W końcu idzie pani doktor z wynikami, każe mi usiąść i mówi tak, co pani mu podała? Więc ja taka przerażona, co się stało, pani doktor? Nic, tylko witaminę M. Co to za witamina? Tylko daliśmy tyle miłości, ile mieliśmy. Wyniki 100% podskoczyły, Michał idzie do domu. Kurde. To jest po prostu coś niesamowitego. Jak myśmy wrócili, to te pole moje dwa, to myślały, że zwariują. Przerwałam pracę. Ja przeszłam najpierw na rentę, a potem dostałam taką wcześniejszą emeryturę w związku z przewlekłą chorobą dziecka. To znaczy tak, nie dałoby się takiej pracy intensywnej z tym, co się działo, pogodzić. Do Michała można było iść od 12 wtedy. No to ja już za 5:12 stałam pod oddziałem. No to każda minuta była nasza. No to nie przy pracy. Kupiliśmy drugi samochód. To był taki eksperyment. Też pani doktor na niego niesamowicie sama nie wie czemu poszła, że myśmy, właściwie Michał był w domu. Codziennie zawoziliśmy go samochodem, więc bezpiecznie do szpitala na badania, nawet na chemię. Ale po południu go braliśmy do domu. To nie łudziliśmy się, że to już tak będzie zawsze. No były tąpnięcia. Dwa razy go wiozłam erką nieprzytomnego zupełnie, wybudzonego z paraliżem. U nas tak było w pierwszego Sylwestra. Michał dostawał wtedy serię cytozarów. To taka, no właśnie, laik pozornie powie, taka prosta chemia, bo maleńki zaszczyk podskórny. Ale co 12 godzin, bardzo regularnie. I w Sylwestra, oczywiście wszyscy przyjaciele, pełno petard, jakieś maski śmieszne, przyjaciele ze swoimi dziećmi, żeby były dla misia. A mój misio leży w sypialni, światło każe zgasić, jest mu niedobrze, jest coraz słabszy. A ja idiotka, no taka idiotka. Siedzimy na dole, nikt nic nie je, nikt nic nie pije, o petardach nie myśli. A ja się boję dzwonić do szpitala, że mi go wezmą. Tak przetrwaliśmy wszyscy rano przy tym stole nietkniętym, pojechaliśmy do szpitala. No i się wtedy dowiedziałam, że to jest normalna reakcja na cytozar, że wystarczyło jeden Zofran dodatkowo podać, czyli taką osłonową tabletkę. Wtedy myślałam, że ten głupi łeb po prostu podstawię pod koła samochodowe, bo ileż cierpienia jemu bym oszczędziła, tym wszystkim ludziom. No ale zrobiliśmy Sylwestra 1 stycznia, potrawy zostały, rakiety wystrzelaliśmy, misio był szczęśliwy. I wtedy stwierdziłam, że jak znajdę trochę czasu, muszę coś takiego napisać. Jakieś moje wspomnienia, które przekażę następnym matkom, żeby nie bały się cytozarów, nie bały się telefonu do szpitala i żeby przeczytały, jaki ja błąd popełniłam. No i tak zaczęłam sobie nocami pisać takie swoje luźne zapiski. A potem z tego powstała na jedną z gwiazdek kolejnych, kiedy już Michał zakończył leczenie. Zbiłam to wszystko jakoś razem i oprawiliśmy w teczki każdemu z tych, którzy byli przy nas w czasie tej choroby. Chciałam podarować w prezencie gwiazdkowym właśnie to nasze wspólne wspomnienie, jako dowód, jak ważni byli dla nas. No i wtedy zaczęli mnie namawiać, żeby tę książkę wydać. Natomiast taki również jeden komputeropis podarowałam pani doktor Kaczmarek. Potem usłyszałam od niej, że bzdury pisze, że ona się rzuciła na ziemię. No, tak było. Kiedy przywiozła Erka Michała nieprzytomnego kompletnie, to lekarze te nosze położyli na ziemi w izbie przyjęć i po prostu uciekli. Tak było, że lekarze inni, poza onkologami, te dzieci onkologiczne traktują jak trędowate. Oni się ich boją. Położyli na ziemi, nawet nie czekali na lekarza. Ale w tym czasie moja mądra Agnieszka zdążyła wykonać telefon do pani ordynator, że mamusia jedzie Erką z Michałem nieprzytomnym. I kiedy zajechaliśmy tą Erką, to nagle usłyszałam taki łomot na klatce schodowej, a to biegła w swoich obcasikach pani ordynator po schodach. Jak zobaczyła tego Micha na ziemi, to rzuciła się na niego, wypadły jej wszystkie klucze z kieszeni, zaczęła go przytulać i wołać: Michałku, już jesteś bezpieczny, jestem przy tobie. A myśmy stali i po prostu nie mogliśmy uwierzyć, że to jest polski lekarz, ordynator.
Halo?
Koordynator ze Szczecina. Musisz mi napisać, na co potrzebujesz pieniążki, na jakie konto wpłacić, chyba że już mam twoje konto, i na jakie marzenie i ile, bo ja przecież nowy, ja potem tego nie doliczę się.
No dobra, na razie, pa.
Potrzebuję pieniążki na laptopa i weź mi przyślij. No musi niestety napisać mi. Podanie na piśmie musi być, prawda?
Pamiętam taką sytuację, w której jego trener, który od zachorowania Michała codziennie był u nas wieczorem. Michał lubi grilla, więc sobie grillowali, siedzieli i rozmawiali. Bo Michał tylko cały czas męczyło jedno, kiedy będzie mógł wrócić do pływania. Bo kiedy było z nim tak bardzo źle na początku, to zapytał o tą swoją powrót do pływania i jedną minutę. I trener mu wtedy obiecał, że na pewno wróci i będzie pływał. I zła byłam na niego, bo myśmy właśnie takie od początku mieli założenie, że się wzajemnie nigdy nie oszukiwaliśmy. No ale facet wiedział, co robi, wrócił do tego i Michał mu opowiedział, że lekarce mówił, kiedy będzie mógł wrócić. Ona mu na to, że przecież ty możesz pływać, ale musiałbyś mieć czysty basen i być w nim sama, to jest u nas nierealne. O, trener tak obracając takie łaski mówi, no dobra, to jutro 6:15 na basenie. Basen faktycznie po nocy oczyszczona woda, pusty. Trener przyjechał, sam założył slipki. Myśmy z Przemem oczywiście pojechali. To jest, to co wtedy czułam, to jest po prostu rzecz nie do opisania. Jak ten Michał wyszedł z szatni w tych slipkach, stanął na słupku, chwilę popatrzył w tę wodę, jak w nią skoczył, to jakby nie było tych 2 lat ciężkiej choroby, po prostu ją pożerał. Od tego czasu już Andrzej to trener, że co rano mamy go tak przywozić. I Michał będzie miał takie indywidualne treningi i będzie sobie odzyskiwał formę. Bardzo szybko zabrał go na Mistrzostwa Polski i myśmy wiedzieli, kiedy Michał płynie swoje 100 kraulem. Oczywiście niczego się nie spodziewając, tylko nie mogliśmy jechać wtedy z nim. Trener wziął chemię w tabletkach wieczorem. Michał tylko szedł do niego, łykał chemię i wracał do kolegów. A rano startował. I kiedy Andrzej zadzwonił, a my jak głupki, o dziwo, nie spaliśmy już od świtu, bo przecież Michał startował, my nie mogliśmy tam być. Nie mogliśmy. Nie mogliśmy nie ze względów materialnych czy odległościowych. On tam miał być sam, z trenerem. I kiedy Andrzej zadzwonił i to były tego słowa: wasz syn jeszcze nie wyszedł z wody, ale właśnie pobił minutę na 100 kraulem. O Boże, co tu się działo? Agnieszka wyła, Rafał skakał. Myśmy po prostu zaczęli każdy z każdym tańczyć. Banda idiotów. Ale myśmy wiedzieli, że to jest to jego marzenie.
Co, Rysiu? No. Jezus, gdzie? Ja ciągle wysyłam gdzieś spoty reklamowe, ale gdzie? Te mini DV, tak, te wszystkie to Artur wysyłał. Tak, to on na pewno wysłał. Dobra. No hej, pa.
Podjęłam walkę nie z białaczką, bo to już uważałam, że mam zakończone, bo to już zrobią lekarze. Wiedziałam, że to potrwa parę lat, bo to już poczytałam i stwierdziłam, że w wieku 14 lat zachorował, to jak ja mu w wieku 19 lat powiem, no fajnie facet, jesteśmy po, możesz wrócić. Dokąd wrócić? Do ławki w szkole podstawowej? Do niezrealizowanych dyskotek? Do pierwszego piwa? No nie. W związku z czym stwierdziłam, że jeśli lekarze się zajmą jego leczeniem, to ja muszę się zająć tym, żeby uratować ile się da z tego dzieciństwa i z tej pierwszej młodości, kiedy świętowaliśmy nie tylko zakończenie leczenia, ale już ten okres 5-letni niebezpieczeństwa wznowy, czyli powrotu choroby. To jest taki okropny okres, bo już nie ma leczenia, już właściwie pomału się wraca do normalności, już się chce zapomnieć o chorobie, a tu lekarz przypomina, nie, co miesiąc badanie, nie, jeszcze jest niebezpieczeństwo wznowy, do 5 lat od zakończenia leczenia nie wolno powiedzieć, że on jest zdrowy. To 5 lat to jest bardzo długo. Musieliśmy o tym pamiętać. Michał już odmawiał chodzenia do kontroli, bo on był zdrowy. W związku z czym były różne fortele typu urodziny, dzień mamy, dzień babci, dzień dziadka, dzień świra. I w prezencie co byś chciała? Morfologię. No i chciał, nie chciał. Szedł na morfologię i przynosił w prezencie piękną morfologię. Dostał się na studia. Zdobył 3 medale z Mistrzostw Polski akademickich. No, była Malinka, miłość kwitła wielka, a Rafał, Agnieszka, dzieci, Sielanka. Tylko my z Przemkiem ciągle baliśmy się, mimo wszystko, to czekanie na tą morfologię, to było takie nasze małe piekiełko, ale przynajmniej było co świętowe. Nie wiem, kto to już nie odbiera, bo... Mi bardzo brakowało kogoś, kto przez to przeszedł, komu się udało. Rodzic, który po diagnozie... No, różnie reagują ludzie, ja to rozumiem. Wpadł w taką histerię, zaczął biegać po oddziale, że tu wszystkie dzieci wychodzą nogami do przodu, że to wszystko... Tak zareagował. I wtedy jakaś mama taka przerażona, bo tam wszyscy są na pograniczu, zapytała, czy czytał książkę pani Stolarskiej. A on na to mówi, że to jest wszystko pizzi, fotomontaż, że to jest... I wtedy pani ordynator zadzwoniła po nas, czy moglibyśmy z Michałem przyjechać. Zwołała zebranie wszystkich rodziców na korytarzu i przedstawiła, że to jest mama Michała Stolarskiego, a to jest sam Michał. I mówi tak, aha Michał, a są już wyniki, on akurat zdawał na studia. On taki przerażony, bo ona tak szałaputnie go przyjęła. Mówi, tak są, jestem studentem. Ona mu się rzuciła na szyję, a wszystkie mamy zaczęły płakać. Ta się odwróciła, nie ryczcie mi, a nie, teraz to ryczcie. Michał tu stoi przed nimi, piękny, przystojny facet, który dostał się właśnie na studia razem ze swoimi rówieśnikami. To czemu im się nie ma udać? Zaczęły niektóre podchodzić i go dotykać, czy jest materialny. Inna podeszła i mówi, panie Michale, czy pan mógłby chociaż przez okienko pokiwać mojej Kasi, bo ona tak chciałaby pana poznać. Ja stałam i patrzyłam jak na jakiś sen, na jakąś bajkę niesamowitą.
Strasznie. Jezu. Ja mam dwie komórki tak cały czas na okrągu, któreś dzwoni.
I kiedyś zadzwonił do mnie Michała właśnie lekarz, doktor Stencel, że przeczytał o fundacji Mam Marzenie, ma powstać w Poznaniu oddział, zapraszają chętnych. No i to był właśnie mój kierunek dalszego działania, czyli fundacja Mam Marzenie, w którą weszłam po uszy, bo czemu ci rodzice pogrążeni w rozpaczy, strachu, przerażeniu, dlaczego się do nas zwracają? Co, żebyśmy się pobawili z ich dzieckiem w księżniczki? No muszą wierzyć, że to ma sens. Zdecydowana większość tych dzieci żyje. Ma znacznie lepsze wyniki, poprawiło się leczenie, są szczęśliwe. Oni wchodzą w tę zabawę z nami, oni się przebierają jak trzeba za klaunów, jak trzeba za paziów i mogę głowę swoją dać, że na ten moment zapominają o wszystkim, o tej strasznej chorobie, o tym strachu, o tym bólu, o tym cierpieniu. I nagle budzą się rano i mają nowe siły do tego samego, co było wczoraj.